Wiadomości w Radiu Maryja. MON mógł błędnie zinterpretować ofertę PZL Świdnik, co skutkowało wykluczeniem firmy z udziału w dalszym postępowaniu przetargowym na śmigłowce. Jeden z portali opublikował wymianę zdań na Twitterze pomiędzy szefem MON-u a prezesem PZL Świdnik, z której wynika, że producent pierwsze dostawy śmigłowca zadeklarował na 2017 rok, a MON odczytał, że w 2019. Zakłady PZL Świdnik wydały oświadczenie, w którym pojawia się przypuszczenie, że dokonano błędnej interpretacji ich oferty. Firma dopuszcza nawet dokładne wyjaśnienie sprawy podczas debaty publicznej, jeśli MON zdejmie klauzule zastrzeżone z dokumentacji przetargowej. Jeśli doszło do błędnej interpretacji oferty, powinno to być wyjaśnione między zarządem firmy a MON-em, powiedział Andrzej Kuchta, przewodniczący Solidarności PZL Świdnik.
Powinien kolejny śmigłowiec zostać dopuszczony do testów, które tam mają się rozpocząć prawdopodobnie 12 maja. I to byłoby takie wiarygodne sprawdzenie tego, co rzeczywiście firmy oferują. Także trudno tutaj oczekiwać jakichś działań od nadzwyczajnych, od związków zawodowych, ponieważ no, my jesteśmy tak jakby trzecią stroną tego wszystkiego i do tego bez dostępu do dokumentacji, która jest tutaj przedmiotem debaty między zarządem spółki a Ministerstwem Obrony. Ministerstwo Obrony stoi twardo na stanowisku, tym, że właśnie zarówno jedna, jak i druga oferta miały braki formalne. Znaczy, nawet nie zostały te oferty porównane z ofertą Airbusa, ponieważ odpadły na etapie sprawdzania wypełnienia tych wymogów formalnych.
W piątek przedstawiciele MON-u rozmawiali ze związkowcami na temat przetargu na śmigłowce. Związkowcy mają w planie kolejne spotkanie z ministrami obrony oraz gospodarki. Szef MON-u Tomasz Siemoniak podkreślił, że 50 śmigłowców, które resort zamierza kupić, to 1/4 floty helikopterów, które wojsko chce wymienić. Testy śmigłowca rozpoczną się 12 maja. Będzie w nich uczestniczył obserwator związkowy. W Polsce panuje epidemia próchnicy. Mają prawie każdy 40-latek i ponad 90% siedmiolatków. Informuje Naczelna Rada Lekarska i apeluje o wzmocnienie systemu opieki stomatologicznej nad małymi pacjentami. Statystyki dotyczące próchnicy są ekstremalnie niepokojące, mówi Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
Jest to bardzo, bardzo ważny problem, bo próchnica nie tylko jest związana z chorobą zębów. Pamiętajmy, że próchnica jest to choroba bakteryjna, jest to choroba zakaźna, którą można się zarazić. Można się ją zarazić pijąc z tego samego kubka, jedząc tą samą łyżką, a to jest, mówię to w kontekście i w aspekcie dzieci w przedszkolu. To jest bardzo ważne, bo również próchnica może powodować bądź nasilać choroby ogólnoustrojowe, narządów bardzo istotnych dla naszego organizmu, chorób związanych z sercem.
Jak podkreśla szefowa Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, opieka państwa w tym zakresie jest niewystarczająca. Potrzebne jest powstanie rządowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dla rodziców, nauczycieli oraz stosownego finansowania leczenia. Wydatki NFZ-u na opiekę stomatologiczną w bieżącym roku wyniosą 1 080 000 000 zł, co oznacza, że na leczenie stomatologiczne jednego Polaka przypada prawie 45,5 zł. W 2014 roku kwota ta była wyższa. Wszystkie nakłady wyniosły 1 800 000 000 zł. Andrzej Duda, kandydat PiSu na prezydenta, chce, aby emeryci byli zwolnieni z podatku PIT, informuje jeden z dzienników. Kandydat PiSu na prezydenta wskazuje, że dzięki takiemu rozwiązaniu emeryci miesięcznie zaoszczędzą co najmniej 100 zł. Tymczasem rząd PO-PSL-u zapowiedział przyszłoroczną waloryzację emerytur. Emerytury wzrosną jednak tylko o 4 zł. Doktor Marian Szołucha, ekonomista, mówi, że propozycja Andrzeja Dudy jest sensownym rozwiązaniem, tym bardziej, że obecna koalicja rządząca dotychczas nie troszczyła się o osoby z najniższymi dochodami.
Emeryci to grupa społeczna żyjąca w Polsce na wyjątkowo skromnym poziomie i to jest delikatne określenie, więc ze wszech miar należałoby się ulżyć tym ludziom w codziennym bycie. Z drugiej strony pamiętajmy, że nie tylko osoby otrzymujące świadczenie emerytalne od państwa, ale cała sfera budżetowa, jeśli płacą potem podatek dochodowy, to jest w tym pewna niekonsekwencja, czy nawet powiedziałbym brak logiki. Najbardziej skrajnym przykładem takiego działania nielogicznego jest pobieranie od osób, które dostają najniższe wynagrodzenia w naszym kraju, najpierw podatku, a potem kierowanie do nich zasiłku społecznego.
Kandydat PiSu na prezydenta w Pułtusku podczas sobotniej obywatelskiej konwencji patriotycznej wskazał, że jednym z głównych zadań, jakie stoją przed Polską, jest odbudowa krajowego przemysłu, który pomoże polskiej gospodarce i zapewni wiele miejsc pracy. Andrzej Duda mówił o wielu problemach, z którymi na spotkaniach w całym kraju przychodzą wyborcy.
Rozmowy często bardzo trudne. To wysłuchiwanie często ogromnego żalu, wielkiej frustracji. To odcinki emerytur, które mi pokazywano, na udowodnienie tego, w jakich warunkach ludzie muszą żyć. To wyludniające się miasteczka. To starsi ludzie, którzy przychodzili na spotkania ze mną i mówili, że wnuki widzą dwa razy w roku, wtedy, kiedy przyjadą z zagranicy. To rodzice, którzy ze łzami w oczach mówili do mnie, że mają trójkę, czwórkę dzieci, ale wszystkie są za granicą. To jest dzisiejszy obraz Polski. I kiedy słyszę, gdy obecne władze i prezydent mówią o 26 latach sukcesu, to pochylam głowę i mówię, być może, ale chyba jednak nie dla wszystkich, a może gorzej, właśnie tylko dla bardzo niewielu.
Od soboty 11 kandydatów na prezydenta będzie bezpłatnie prezentować swoje spoty wyborcze w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Solidarna Polska chce, by prezydent Bronisław Komorowski przeprosił za przypisywanie narodowi polskiemu odpowiedzialności za Holokaust. Chodzi o fragment listu z okazji 70. rocznicy mordu w Jedwabnem, w którym znalazło się zdanie, cytuję, naród ofiar musiał uznać tę niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. Poseł Patryk Jaki mówi, że Bronisław Komorowski powiedział praktycznie to samo, co szef amerykańskiej FBI.
Skoro żądamy refleksji u przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, no to dobrze było, żebyśmy zaczęli od siebie. To jest tak samo, jak wybiegają jacyś chuligani ze stadionu, jest ich 60 i pobiją jakąś Bogu ducha winną osobę, to co mówimy, że winny jest naród? No nie, winnych jest tych 60 chuliganów. A pan prezydent, cytuję, mówi, że naród musi uznać niełatwą prawdę, że bywał także sprawcą. To jest ta zasadnicza różnica. I co jak co, ale historyk powinien to rozumieć.
Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podkreślił, że potępiając każdy przejaw zbrodni na terenie Polski okupowanej przez Niemców, nie można wyprowadzać wniosków, które czynią Polaków jako naród odpowiedzialnymi za zbrodnie niemieckich najeźdźców i cały przemysł ludobójstwa i Holokaustu, który na naszej ziemi wbrew nam miał miejsce. Przed siedzibą KNF odbył się protest frankowiczów. To już kolejna manifestacja osób zadłużonych w szwajcarskiej walucie. Do frankowiczów dołączyły osoby, które straciły oszczędności na polisolokatach oraz klienci banków, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne. Frankowicze domagają się m.in. likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, a także wstrzymania wszystkich postępowań komorniczych. Postulują też o większe zaangażowanie rządu PO-PSL w ich sprawie, o jedność i wzajemne wsparcie, apelował Maciej Pawlicki.
Zrozumieliśmy, że żeby zatrzymać bankowe bezprawie, żeby zmusić państwo polskie do działania, żeby przerwać te inercje, a nawet to, co dzieje się w ostatnim okresie, co widzimy w ostatnim okresie, czyli wspieranie przez państwo banksterskich poczynań, żeby to przerwać, musimy się zjednoczyć, musimy być aktywni. To będzie długi marsz. Dzisiaj pokazujemy swoją determinację. Ci, którzy tutaj przyszli, to są najbardziej wolni z wolnych.
Koniec ery tej banksery! Koniec ery tej banksery!
Pierwsza manifestacja frankowiczów miała miejsce w styczniu po wzroście kursu szwajcarskiej waluty. Protestowało wówczas około 5000 osób. Pod hasłem Ojczyzna Was potrzebuje w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa 18. forum polonijne. Reprezentanci Polonii z całego świata, parlamentarzyści oraz przedstawiciele środowisk naukowych dzielą się świadectwem miłości do ojczyzny. Zgromadzeni rozpoczęli forum od modlitwy przed pomnikiem świętego Jana Pawła II przed gmachem uczelni. Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec dr Zdzisław Klawka, mówi, że forum polonijne to także budowanie wspólnoty i więzi między Polakami.
W ramach tego forum pomyśleliśmy, że będzie czymś pięknym, żebyśmy cały czas pamiętali w roku Jana Pawła II, aby on był obecny pośród nas. Tak się dobrze składa, że na kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest pomnik Jana Pawła II i właśnie dzisiaj, właśnie rozpoczynając nasze obrady, chcemy oddać hołd największemu z Polaków, z rodu Słowian, świętemu Janowi Pawłowi II. To on uczył nas patriotyzmu, to on dał przykład, co znaczy miłować ojczyznę. Nie miał żadnych kompleksów. Będąc papieżem, a więc będąc dla wszystkich, nie wstydził się przyznawać do swojej ojczyzny, którą zawsze całym sercem miłował.
Z prelekcją Ojczyzna Was potrzebuje wystąpił poseł Mariusz Błaszczak. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS wskazał na potrzebę głębokiej współpracy i więzi łączącej Polskę i Polonię za granicą.
Polska wspólnie z Polakami żyjącymi na obczyźnie może stworzyć bardzo silne lobby, które wpłynie pozytywnie na naszą wspólnotę narodową, na to, że będziemy mogli osiągnąć lepszą pozycję międzynarodową. Dziś nie ma współpracy między rządem w Warszawie, a Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami, a ta współpraca powinna być codzienna. Chociażby ostatnia kwestia tych kłamstw wobec nas, tu jest niezbędna reakcja, to stanowcza reakcja, przede wszystkim ze strony oczywiście władz polskich, ale także przy wsparciu Polonii. I wtedy możemy doprowadzić do tego, że Polska będzie szanowana poza granicami naszego kraju.
Z kolei były wiceminister spraw zagranicznych, poseł i profesor, doktor habilitowany Krzysztof Szczerski, mówił na temat roli Polaków i Polonii w polityce zagranicznej. W tym kontekście wskazał na pilne sprawy do załatwienia.
Dotyczy to po pierwsze wyborów za granicą, dlatego że obecny rząd, polska dyplomacja dzisiaj maksymalnie utrudnia i uniemożliwia praktycznie głosowanie Polaków za granicą. To jest rzecz pilna do interwencji. Druga rzecz pilnej interwencji także od Polaków i Polonii wymagają wszystkie te kłamstwa i oszczerstwa, jakie wobec Polski są formułowane w ostatnich dniach, szczególnym natężeniem ze strony różnych, a zwłaszcza amerykańskich ośrodków, mediów, polityków. To też wymaga aktywności Polonii na całym świecie. To są rzeczy szczegółowe, te dwie interwencje, natomiast są rzeczy sprawy generalne, o których także warto rozmawiać, mianowicie znaczenie polskiej oświaty, praw Polaków za granicą.
To wielka radość, że mogę tutaj być, mówi Regina Parchejczuk z Mińska, założycielka i kierownik polskiego chóru Czerwone Maki.
To jest wielkie wydarzenie, na które ja oczekuję co roku. Dla mnie to jest wielka rzecz spotkać się z Polakami, z Polonią całego świata. To pojednanie serc, dusz, to nawzajem doświadczenie. Po prostu ja akumuluję się w takiej sytuacji, w tych spotkaniach. To mi przydaje dużo sił, a dużo sił mam wielką satysfakcję z tego, że ja uczestniczę w takich forum.
Podczas forum oficjalnie otwarto wystawę IPN-u Milcząc wołają. Natomiast studenci wyższej szkoły zaprezentowali program słowno-muzyczny w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej w hołdzie powstańcom warszawskim i żołnierzom niezłomnym. Ponad 1300 osób zginęło w wyniku sobotniego trzęsienia ziemi w Nepalu, poinformował rzecznik nepalskiej policji. Jak przekazał rzecznik policji, tysiące ludzi zostało rannych, a zniszczenia w Nepalu i na sąsiadujących obszarach są znaczne. Wstrząsy o sile 7,9 w skali Richtera, po których nastąpiło kilkanaście kolejnych, były najsilniejszym trzęsieniem ziemi w Nepalu od 81 lat. Rosyjscy motocykliści z klubu Nocne Wilki, sympatyzujący z prezydentem Władimirem Putinem, wyruszyli w sobotę z Moskwy do Berlina. Przejazd ma upamiętnić 70. rocznicę zwycięstwa w II wojnie światowej nad hitlerowskimi Niemcami. Polskie MSZ przekazało wczoraj ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie notę dyplomatyczną z informacją o odmowie wjazdu na terytorium Polski przedstawicieli klubu Nocne Wilki. Także niemiecki rząd zagroził rosyjskim motocyklistom wydaniem zakazu wjazdu na teren Niemiec. Resorty spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych oświadczyły w sobotę, że rajd z Moskwy do Berlina nie służy poprawie relacji niemiecko-rosyjskich. W Madrycie rozpoczęły się obchody upamiętniające stulecie rzezi Ormian w Imperium Otomańskim. Główne uroczystości odbyły się w benedyktyńskim kościele. Z Madrytu mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Uroczystej liturgii w rycie ormiańskim przewodniczył archimandryta Sznork Sarksjan. Wzięli w niej udział Ormianie, którzy mieszkają w stolicy Hiszpanii oraz ci, którzy specjalnie przybyli na dzisiejszą uroczystość z innych części kraju. Obecni byli także przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich. Podczas liturgii podziękowano papieżowi Franciszkowi za przypomnienie światu o pierwszym ludobójstwie XX wieku, co naraziło go na krytykę ze strony władz tureckich. Z okazji tragicznej rocznicy dzwon na wieży kościoła w Montserrat uderzył 100 razy. Po liturgii wszyscy przeszli w cichej procesji na plac hiszpański, gdzie kilku mówców nie tylko przypomniało o rzezi Ormian, ale także domagało się sprawiedliwości na szczeblu międzynarodowym.
Z kolei w Granadzie została zorganizowana wystawa poświęcona zniszczeniu dziedzictwa kulturowego Ormian. Były to wiadomości w Radiu Maryja.